Seria pytań. Bardzo serdecznie prosimy. Prosimy o pytania w kolejności chronologicznej, to znaczy tak, jak zakończyły się prezentacje, czyli w pierwszej kolejności prosimy o pytania do pana dyrektora Golemo. W takim razie w ogóle prosimy o pytania. Pani Danusiu, bardzo proszę.
Pierwsze pytanie mam właśnie do pani rzecznik. Czy formuła jest tak określona, że mamy prawo tylko zadawać pytania, czy mamy prawo wyrażać opinię?
Szanowna pani przewodnicząca, ja powiedziałam dwie wypowiedzi temu, że dozwolone są wszelkie formuły, refleksje, wnioski, opinie, pytania i myślę, że chyba słyszymy się wzajemnie, także bardzo proszę o wszelaką formę zajmowania głosu.
Dziękuję wobec tego. Ja myślę, że będę się zwracać przede wszystkim do państwa radnych, ponieważ z przedstawicielami Urzędu Miasta, których widzimy dzisiaj, rozmawialiśmy dopiero dwa dni temu i myślę, że wiele kwestii, które są dla nas bardzo nurtujące, padło i państwo już wiedzą, co chcielibyśmy powiedzieć. No, trudno. Mamy taką formułę, że musimy pewne rzeczy powtarzać do różnych adresatów. Więc przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Związki zawodowe działające w specjalistycznym szpitalu oraz w zespole przychodni specjalistycznych zwracały się do pana prezydenta miasta Tarnowa o szereg konkretnych informacji potrzebnych do oceny sytuacji tej, powiedziałabym, około przekształceniowych. Zwracaliśmy się na piśmie. Było tych wniosków łącznie z wnioskami o projekty dokumentów około przekształceniowych kilkanaście. I tak naprawdę z tych kilkunastu punktów tylko w jednym punkcie uzyskaliśmy konkretną odpowiedź. Dotyczyła wielkości wskaźników zadłużenia zakładu. Na pozostałe punkty odpowiedzi były niekonkretne. Na przykład jeśli pytaliśmy o wyszacowane pewne wielkości, to w odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że o tym jest mowa w artykułach takich i takich ustawy o działalności leczniczej. Nie o tych wyszacowanych wielkościach, tylko o zagadnieniu, prawda? W związku z tym chciałam państwa poinformować, może państwo radni mają pełny dostęp i do informacji i do projektów dokumentów. Jeśli tak, to my byśmy bardzo prosili o przekazanie nam interesujących nas danych. Natomiast no, nie wiem. Nie wyobrażam sobie, jeśli by poinformowano nas również przedwczoraj, że harmonogram działań jest taki, iż Urząd Miasta zamierza, by państwo podejmowali decyzje już wiążące i ostateczne odnośnie otwartej opieki specjalistycznej tych dwóch zakładów, czyli uchwały przekształcające, na najbliższej wrześniowej sesji Rady Miasta. Natomiast na tej samej sesji państwo reprezentujący prezydenta miasta Tarnowa widzieliby przyjęcie przez państwa uchwały intencyjnej w sprawie szpitala. Naszym zdaniem tak poważne decyzje po prostu nie mogą zapadać bez uprzedniego podania nam pełnych informacji szczegółowych i konkretnych i bez uprzedniej znajomości wszystkich ważnych dokumentów około przekształceniowych. To jest to, co chciałam w tej kwestii. Natomiast jest drugi problem audytu. Tarnowska Solidarność zwróciła się w styczniu do pana prezydenta z prośbą o określenie, to był początek stycznia, czy miasto Tarnów zamierza dokonywać jakichś przekształceń, tych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej, w stosunku do zakładów, dla których jest właścicielem. I w odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że jakiekolwiek przymiarki dotyczące czegoś takiego mogą być dopiero brane pod uwagę wtedy, kiedy będzie znany budżet za zakończony rok obrachunkowy, czyli 2011, to jest koniec pierwszego kwartału, prawda? Ale również wtedy, kiedy zostanie dokonany szczegółowy audyt. Dlatego teraz, kiedy problem stał się aktualny, zwróciliśmy się do pana prezydenta o przedstawienie nam wyników tego audytu. To jest audyt nie taki, który jest wykonywany w ramach ISO czy akredytacji. To jest audyt ukierunkowany na określenie, powiedzmy, no jakim procesom, jakim przekształceniom ewentualnym można i czy należy poddawać dane podmioty. Ale w odpowiedzi od pana prezydenta w dniu dokładnie 27 sierpnia otrzymaliśmy informację, że została już wybrana firma, która tych analiz dokona. Czyli został w naszym odbiorze odwrócony porządek rzeczy. Najpierw miały być analizy wykonane przez jakąś wskazaną, wybraną firmę. Potem te analizy miało przemyśleć miasto, a potem dopiero ewentualnie, gdyby z analiz i przemyśleń wynikała taka potrzeba, miały być podejmowane zamiary co do przekształceń. To jest dla nas nadal nieczytelne, nadal oczekujemy na audyt, a na dzień dzisiejszy miałabym do państwa pytanie, jaka to jest ta firma, która została wybrana. Nazwa tej firmy, bo jeśli chodzi o firmę, która dokonywała prezentacji problemu w czerwcu, nie wiem, czy państwo sprawdzali, ale to jest firma, która nigdy nie miała nic wspólnego z problematyką ochrony zdrowia. To jest firma z Poznania, prawda, wyspecjalizowana w doradztwie samorządom, zajmująca się budżetami samorządów i to tak naprawdę na swojej stronie internetowej ta firma prezentuje własny dorobek, wskazuje, gdzie dokonywała analiz, kontroli i tym podobnych działań. I proszę państwa, odsyłam, przypomnę, firma nazywa się Curulis. Odsyłam na stronę internetową. W większości są to miejscowości, jakich nazw się w ogóle nie słyszało. Nie ma się pojęcia, gdzie to w ogóle w Polsce leży. Nie ma żadnego większego miasta ani powiatu. W związku z tym mam nadzieję, że tym razem doradztwem zajmuje się ktoś, kto wie coś więcej na temat tej materii, w której tkwimy. Bo mam również nadzieję, że Urząd Miasta Tarnowa do problemu podchodzi nie jak do problemu budżetu miasta, bo tu jest związek z problemem budżetu miasta. Tu jest ten związek. Tylko, że podchodzi do tego jak do problemu ochrony zdrowia i tu znów apel do państwa radnych. Te prezentacje, które tutaj mieliśmy, to w zasadzie dotyczyły wewnętrznych spraw, kondycji i charakterystyki trzech zakładów. Natomiast państwo są reprezentantami mieszkańców. I myślę, że w dniu dzisiejszym powinien akcent być zwrócony właśnie na ten aspekt zagadnienia, na interesy mieszkańców tego miasta. Więc następna sprawa, do której się chciałam ustosunkować. Czy to jest dobry czas, czy to jest zły czas? Proszę państwa, naszym zdaniem jest to jak najbardziej zły czas. Jest coraz większy kryzys i nikt już nie robi nam złudzeń, że szybko się Polska z nim upora. A Tarnów nie jest żadną kolejną zieloną wyspą. Prawda? Padają nam firmy, ludzie tracą pracę. Żeby ratować firmy, obniża się wynagrodzenia, społeczeństwo ubożeje. I ja myślę, że państwo powinni nam wskazać bardzo konkretnie, w jaki sposób wyszacowali, bardzo konkretnie, skąd wzięli te wyszacowania co do przewidywanych wielkości komercji. Ponieważ to, co mówiliśmy już przedwczoraj, może się zdarzyć, że na komercji zakłady zarobią znacznie mniej, niż sobie w tej chwili zaplanują, ale może się również zdarzyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia, któremu przez kolejne lata również będzie drastycznie brakować środków i nie podzieli więcej niż ma, bo taki jest charakter Narodowego Funduszu, prawda? Więc może się zdarzyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia temu przekształconemu zakładowi powie, no tu kontrakt jest mniejszy, proszę dorobić na komercji. Mało, może się zdarzyć, że na przestrzeni kilku lat zmieni się opcja rządząca w naszym kraju, a tym samym zmieni się również polityka w ochronie zdrowia. Wróci koncepcja na przykład sieci szpitali publicznych. I jeśli nasz tarnowski szpital będzie już niepubliczny, to efekt będzie taki, że strumień pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia pójdzie tak, żeby zaspokoić potrzeby szpitali publicznych. Do niepublicznych pójdzie zaledwie to, co zostanie. I proszę zwrócić uwagę, jakie to ryzyko. Wtedy się już nie da szybko z niepublicznego przekształcić w publiczny. No nie da się, po prostu się nie da. I co wtedy? Na komercji się nie zarobi, a z funduszu nie będzie tyle, ile by trzeba, żeby dobrze prosperować. Mówiliśmy również o innego rodzaju zagrożeniach. Mówiliśmy o tym, i to również ma związek z pogarszającą się kondycją samorządów polskich. Mówiliśmy o tym, że są coraz częstsze przypadki zbywania udziałów przez samorządy. Jakiś czas temu samorząd przekształcił zakład, a teraz odbywa się proces pełnej prywatyzacji. I to samorządy sprzedają wszystko, co mają, 100% udziałów. Jak któryś ma 80%, sprzedaje 80%. Są przypadki, kiedy samorządy sprzedają udziały nie dlatego, że szpital źle prosperuje, tylko dlatego, że muszą zasypywać swoją dziurę budżetową, bo 60%, prawda, deficytu jak przekroczą, to państwo doskonale wiedzą, z czym się to wiąże. Ja nie mówię, że zawsze jest taka droga. Często jest to taka sytuacja, kiedy mówi się dzisiaj przekształconemu w spółkę komunalną ZOZ-owi, mówi się, trzeba was teraz sprywatyzować, bo tak, dalej generujecie straty, dalej zarządzanie jest mało sprawne, dalej nie ma środków na inwestycje. Ale ileś lat temu temu ZOZ-owi dokładnie to samo mówiło się, jak się go przekształcało z publicznego ZOZ-u w spółkę komunalną. Proszę państwa, ten proces trwa. Ja we wtorek podawałam konkretne przykłady i to nie były przykłady wyselekcjonowane. To były po kolei takie przykłady, jakie hasłowo zostały wywołane w wyszukiwarce Google, prawda? Hasło, prywatyzacja, służba zdrowia, tego typu rzeczy. I po kolei to, co się pojawiało, to w związku z tym nie tendencyjnie, ten proces trwa. I my się musimy liczyć z tym, że jeżeli teraz wejdziemy na ścieżkę przekształceniową, to za kilka lat może się zdarzyć, że nikt z nas nie będzie miał nic do powiedzenia, tylko inni ludzie, a co oni będą myśleć, to tego nie przewidzimy. A może się zdarzyć, że będą wtedy rządzić ludzie z absolutnie dobrą wolą, ale sytuacja ekonomiczna ich do tego zmusi. Proszę zwrócić uwagę, pan prezydent tutaj łączył bardzo wyraźnie kwestię dotyczącą naszych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z innymi potrzebami infrastruktury miejskiej. Te problemy łączył, prawda? Bo ten związek naprawdę jest. Następna, proszę państwa, sprawa. Sprawa ograniczenia dostępności do świadczeń. To zagrożenie w formule spółki prawa handlowego rzeczywiście występuje. Ja tylko zasygnalizuję, natomiast myślę, że kolega Romuald Jewuła rozwinie to zagadnienie i bardzo precyzyjnie państwu określi. I tu na marginesie chciałabym powiedzieć, dlaczego związki zawodowe, no powiedzmy, jeżeli ja reprezentuję przede wszystkim pracowników w tym momencie, tu tak naprawdę interes pracowników jest zbieżny z interesem mieszkańców. Jeśli na przykład przez redukcję nadwykonań albo redukcję nieopłacalnej działalności dojdzie do zmniejszenia dostępności, to dojdzie również do tego, że części pracownikom powie się dziękuję, bo nikt nie będzie utrzymywał pracownika niewykorzystanego, prawda? Następnie, proszę państwa, chciałam poinformować o jednej bardzo ważnej rzeczy. Na spotkaniu we wtorek, na tej części, która dotyczyła spraw specjalistycznego szpitala, pracownicy domagali się odpowiedzi na jedno, no, dla nich bardzo ważne pytanie. W jakim celu chce się nam zaserwować to przekształcenie? Po co? W jakim celu? I w końcu padła odpowiedź. No co to da, prawda? Padła odpowiedź. To, co tu w prezentacji również mieliśmy. Miasto przekaże nam nieruchomości, Szpital na tej podstawie będzie mógł zaciągać kredyty pod hipotekę. Dzięki tym kredytom będzie mógł dokonywać inwestycji, stawiać na dalszy rozwój, na rozrost wachlarza działalności. Ale za chwilę, w toku bardzo ożywionej wówczas dyskusji, z sali również, wśród pracowników, padło stwierdzenie, no przepraszam, ale po co komercjalizować, skoro miasto ma prawo w każdej chwili przekazać nam te nieruchomości. Polski stan prawny tak stanowi, nie ma przeszkód, nie ma potrzeby łączyć tego z komercjalizacją. Na to usłyszeliśmy od pani prezydent, że miasto nie rozważało takiej opcji, ponieważ nie miało wniosku, ale dowiedzieliśmy się za chwilę z ust pani dyrektor, że szpital kilka lat temu taki wniosek w mieście złożył. Dlaczego ja akurat nie o tym mówię? Bo tak naprawdę w stosunku do szpitala to była praktycznie jedyna odpowiedź, taka, którą należało tak bardzo poważnie wziąć sobie do serca na pytanie, w jakim celu. No i ta odpowiedź w naszym przeświadczeniu przy tej wymianie zdań po prostu upadła. Bo jeżeli się w stosunku do szpitala próbuje mówić, że pozyskamy środki z działalności komercyjnej, proszę Państwa, gdzie można pozyskać, tam my je już pozyskujemy. Szpital, pewnie wszyscy o tym wiemy, rozważa również możliwość pozyskiwania komercyjnych przychodów z tych rodzajów działalności, na które nie ma kontraktu, ale nigdy tego w przypadku szpitala nie należy traktować jako czegoś, co bardzo poważnie wpłynie na sytuację finansową tego typu zakładu. Jeżeli chodzi o hospitalizację, bo to jest główny przychód tego zakładu. Proszę Państwa, żeby uruchomić hospitalizację na którymkolwiek oddziale, trzeba wyłączyć osobne sale dla chorych komercyjnych. Albo taki komercyjny będzie, albo ta sala musi czekać. Bo nie będzie przecież tak, że dzisiaj nie ma nikogo, kto by chciał przyjść i zapłacić kilka tysięcy za pobyt w szpitalu. W związku z tym sala stoi, położymy pacjenta, za którego płaci Narodowy Fundusz. No nie można, bo jak na drugi dzień przyjdzie pacjent prywatny, to się tego z ubezpieczenia nie wyrzuci na korytarz. Poza tym takie rzeczy są kontrolowane. Zawsze jak się wprowadza obok działalności płatnej z Narodowego Funduszu działalność komercyjną, to to podlega ścisłym kontrolom. Podobny problem zresztą dotyczy zespołu przychodni specjalistycznych, tylko już to nie jest problem lokalowy, gdzie, natomiast problem dotyczy bardziej pracowników, jakimi siłami i o tym też rozmawialiśmy. I ktoś z pracowników, z kadry lekarskiej tego zespołu powiedział wyraźnie, no panie dyrektorze, jak nam pan to proponuje? Proponuje nam pan, że mamy zamknąć swoje prywatne gabinety na mieście, ewentualnie ograniczyć czas tam przyjmowania za określoną kwotę X, i w tym czasie przyjść i przyjmować w formie komercyjnej po normalnych godzinach pracy w zespole przychodni specjalistycznych za na przykład połowę tej kwoty X. No kto z lekarzy panu na to pójdzie? Natomiast istnieje zagrożenie i to też wyraźnie wyszło dla pracowników w zespole przychodni specjalistycznych, dla pracowników, dla średniego personelu. Mianowicie wyraźnie z wymiany zdań było widać, czy istnieje zagrożenie, że żeby robić komercję poza godzinami wyznaczonymi na obsługę pacjentów z Narodowego Funduszu, to prawdopodobnie pracowników będzie się, no pan dyrektor bardzo się bronił, że to się nie będzie zmuszało, bo każdy ma wolną wolę, prawda? Ale może będą dostawać propozycje nie do odrzucenia, żeby przechodzić na kontrakty. Kontrakty, czyli umowy śmieciowe. No wręcz padły tu takie przykłady, że są już pojedyncze osoby z grona pielęgniarek zatrudnione na kontrakty w tym zakładzie i wygląda w ten sposób, że jeżeli w ciągu doby taka osoba wypracuje przykładowo, ja to nie mówię na podstawie jakichś danych, tylko przykładowo, wypracuje i dostanie wynagrodzenie za 8 godzin, to w zakładzie musi przebywać na przykład 12, bo ma w ten swój harmonogram wplecione przerwy w wykonywaniu pracy, za której nikt nie płaci.
Pani przewodnicząca, ja bardzo serdecznie proszę o przychodzenie do formułowania wniosków, bo ja rozumiem tolerancję czasową do 10 minut, ale 15 czy 17 to jest troszkę za dużo. Państwo też tutaj zgłaszają się, chcą zabrać głos w dyskusji, dlatego uprzejmie proszę, przejdźmy do konkluzji.
Główny mój apel do państwa radnych jest ten. Proszę wyegzekwować wszelkie potrzebne informacje do tego, żeby zdobyć dogłębną wiedzę i w sposób bardzo odpowiedzialny podejmować te nieodwracalne decyzje. Proszę wyegzekwować taki porządek rzeczy, żeby nie doszło do podejmowania uchwał w sprawie przekształceń, póki nie będą państwo mieli możliwości uprzedniego otrzymania i przeanalizowania wszystkich ważnych dokumentów około przekształceniowych. Nie można takich decyzji podejmować w ciemno. Nie można decydować o przekształceniu, jak z dokumentów nam nie wynika i nie jesteśmy w stanie posiąść wiedzy, co dalej się naprawdę będzie działo. Bo to jest zbyt ważny segment działalności, decyzje nieodwracalne, a tworzenie na przykład nowego szpitala od zera, bo ta koncepcja nie jest do egzaminu, to nie jest prosta sprawa. Państwo biorą na siebie wielką odpowiedzialność. Dziękuję.
Poza apelem do radnych było też konkretne pytanie i w związku z tym o odpowiedź proszę panią prezydent Dorotę Skrzyniarz.
Na początek taka refleksja. Nasza obecność świadczy tu o tym wszystkich, że bardzo poważnie to traktujemy i ja myślę, że państwo radni również, no ale jeżeli apel jest potrzebny, jeżeli był potrzebny, państwo uważacie, to oczywiście takie jest prawo uczestników dyskusji. Trzy pytania, na które ja bardzo krótko, potem pani dyrektor i później pani prowadząca, moderator zechce udzielić głos następnej osobie. Pani przewodnicząca zechciała powiedzieć, że pytam ją państwo na piśmie, dostają odpowiedzi mało konkretne. Z moich informacji wynika, że po pierwsze nie mamy zaległości, jeżeli chodzi o odpowiedzi na państwa pytanie, co do ich stopnia konkretności wyczerpującego potraktowania tematu, jest to sprawa zawsze dyskusyjna. Natomiast zapewniam państwa, panią przewodniczącą, państwa radnych, że wszystkie dokumenty, jakie zgodnie z prawem powinny być przygotowane i udostępniane przewidzianym prawem gremiom, centrom, związkom, opiniującym kolegium, będą przygotowane i dochowamy wszelkiej staranności, aby nie było tutaj błędów prawnych. Nie można ominąć, pani przewodnicząca kilkakrotnie to podkreślała, już na spotkaniach z poszczególnymi podmiotami, państwo jesteście tu partnerem bardzo ważnym w tym procesie i państwo również zostaniecie tym objęci, bo nie może być inaczej. Pani przewodnicząca, nie może być inaczej. Rzecz druga, że Urząd Miasta podchodzi raczej jako problem budżetowy, co jest oczywiście zrozumiałe, natomiast sprawy, że to jest obszar zdrowia, on jest szczególny, wyjątkowy. Zdają sobie z tego sprawę wszyscy uczestnicy dzisiaj na sali. Jeżeli jest inne wrażenie, to ono powinno być zweryfikowane, patrząc na dokumenty strategiczne miasta i na proces, który się, proszę państwa, toczy i toczył będzie. To jest rzecz druga. Rzecz trzecia. Firma, już za chwileczkę pani dyrektor, co do czy dobry czas, czy zły, to ja się nie będę ustosunkowywać, jak wygląda koniunktura. Natomiast prezydent wyraźnie powiedział, że dla podmiotów i można próbować polemizować, ale akurat jestem tego samego zdania, że podmioty się wtedy restrukturyzuje i przekształca, kiedy mają sytuację dobrą, a nie wtedy, kiedy się robi to przy złej kondycji, bo szanse powodzenia wówczas ryzyko jest zbyt duże. Skąd taki procent przychodów, to państwo dyrektorzy może za chwilę, jeżeli to pytanie dalej jest aktualne, ale teraz pani dyrektor Osiak odnośnie firmy doradczej, która będzie nas wspierać w tym procesie.
Szanowni państwo, odnośnie firmy doradczej, która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego, jest to firma Budoservice z Chorzowa, która bodaj od 20 lat działa na rynku. W tym momencie można powiedzieć, że przynajmniej od kilku prowadzi działania konsultingowo-doradcze w zakresie przekształceń w ochronie zdrowia. zdecydowanie największe doświadczenie ma w zakresie przekształceń, które przebiegały, jeśli chodzi o plan B, o wdrożenie planu B. I trudno się dziwić, że nie ma aktualnych, bo ustawa w tej chwili obowiązuje tak krótko, że nie może wskazać tych działań, które już zakończyła, jeśli chodzi o przekształcenia spod nowej ustawy. Jeśli chodzi o firmę Kurulis, proszę Państwa, ja nie zajmę stanowiska w ocenie firmy, bo to była ocena subiektywna. Ja tylko chcę powiedzieć, że w tej chwili firma Kurulis jest w trakcie realizacji dwóch projektów w Wielkopolsce, daleko bardziej zaawansowanych niż w Tarnowie, gdzie jest firmą konsultingowo-doradczą. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o zły czas, który Pani Przewodnicząca zechciała podnieść, to ja sobie pozwolę powiedzieć, że na wprowadzenie zmian jest zawsze zły czas, zwłaszcza jeśli one dotyczą tak istotnych obszarów, jakim jest ochrona zdrowia. Natomiast, proszę Państwa, czy niewprowadzanie zmian jest sprzymierzeńcem czasu, to też należałoby taką tezę podnieść. Strumień pieniędzy, proszę Państwa, wybaczcie proszę, że ja mówię bardzo krótko, ja jestem do Państwa dyspozycji zawsze, ale ja chcę zachować ten reżim 5 minut, dlatego mówię jednym zdaniem, a będę miała możliwość również przedstawić wszystkie za i przeciw podczas prezentacji, kiedy będziemy się z Państwem spotykać raz jeszcze. My jesteśmy gospodarzami tych spotkań, w związku z czym staramy się bardzo krótko mówić, ale wtedy, kiedy będzie czas po temu, oczywiście ja przedstawię wszystkie za i przeciw w stosunku do wszystkich trzech podmiotów leczniczych. Proszę Państwa, zbywanie udziałów przez samorządy. Tak to się dzieje, ale najczęściej, i tu trzeba dla pełności obrazu powiedzieć, że najczęściej dzieje się tak w tym przypadku, kiedy te SPZOZ-y są bardzo zadłużone, wtedy, gdy pracownicy przejmują udziały i wtedy, gdy jest na to przyzwolenie społeczne. Na tamtym spotkaniu padło kilka przykładów SPZOZ-ów przekształconych, które są w złej kondycji finansowej. Wtedy, kiedy będę miała możliwość wymienienia się doświadczeniami, wskażę te, które są w bardzo dobrej sytuacji finansowej i o tym też będziemy mówić. W jakim celu przekształcenie, proszę Państwa? Tutaj można mówić długo i o szansach, i o zagrożeniach. Wy Państwo mówicie o zagrożeniach, takie jest Wasze oczywiste prawo. Ale nie można powiedzieć, że nie tylko są zagrożenia, ale również szanse i dyrektorzy te szanse wskazali. Jeśli chodzi o złożony wniosek, o którym Pani Przewodnicząca Danuta Kędziołka wspominała, proszę Państwa, to był wniosek złożony spod innego prawa, bo myśmy to sprawdzili. W innym reżimie prawnym był złożony, więc trudno w tej chwili mówić, że on ma ten samo zastosowanie, jakie miał 4 lata temu. I proszę Państwa,
o przekazaniu majątku,
o tym mówimy. I proszę Państwa, jest jeszcze jeden aspekt, o który również rozwinę wtedy, kiedy będę miała możliwość dłuższej wypowiedzi. Proszę Państwa, przekazanie majątku wiąże się z ogromnym obciążeniem budżetu miasta Tarnowa. To nie jest kilka milionów, a prawdopodobnie kilkanaście milionów. I to będzie przedmiotem również omawianych analiz, o które Państwo pytaliście. Te analizy w oparciu również o WPF z uwzględnieniem dobra mieszkańców, z uwzględnieniem otoczenia rynkowego i z uwzględnieniem tego, co już się dzieje w placówkach, może wyprzedzę fakty, ale powiem, że będą omawiane na zupełnie odrębnym spotkaniu, które jest ku temu przewidziane 11 września. Proszę Państwa, mam świadomość, że nie wypowiedziałam się w pełni i w całości, jakie byście Państwo oczekiwali wypowiedzi, ale to można mówić pewnie kilkadziesiąt minut, w związku z czym jestem do Państwa dyspozycji w każdej chwili. Dziękuję bardzo.
Ogromna prośba i przypomnienie dwóch ważnych logistycznych kwestii. Bardzo serdecznie proszę, jak Państwo zabieracie głos, jednak króciutko się przedstawiać, choć w większości się oczywiście znamy i kojarzymy twarze, jednak próbujmy dochować dyscypliny czasowej. W kolejności zgłoszeń widziałam Pana dużo wcześniej. Bardzo serdecznie proszę.
Jacek Kukurba, jestem członkiem Rady Społecznej Szpitala imienia Szczeklika z ramienia wojewody małopolskiego. Większość Państwa znam tutaj z wcześniejszej działalności mojej. Natomiast muszę powiedzieć, że dwa zdania na temat historii. Byłem świadkiem tworzenia ustawy o ZOZ-ach w 1992 roku, bo wywoływała ona równie takie same niepokoje przy jej wprowadzaniu, wdrażaniu, opracowywaniu. Byłem dyrektorem Małopolskiej Kasy Chorych, kiedy równolegle była wprowadzana reforma, a właściwie 3 reformy wprowadzane, administracji rządowej, bardzo istotna. Wtedy państwo przestaliście być województwem tarnowskim, staliście się województwem małopolskim. Wprowadzała ona powiaty, ale również ona cały majątek ówczesny, którym zarządzali wojewodowie, przekazała samorządom, które powstały. Ich de facto nie było, poza ustawą o dużych miastach z 1994 roku. To były miasta wydzielone. One zostały, przekazano im ZOZ-y, takie molochy, które miały równocześnie szpitale i POZ-y w swojej strukturze. I proszę Państwa, byłem również świadkiem centralizacji płatnika, jakim było tworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia w wyniku działań politycznych. I muszę powiedzieć, że na przestrzeni 20 lat mojej działalności jako polityka opieki zdrowotnej, zajmującego różne stanowiska, przy czym każdy z tych stanowisk, które zajmowałem jako dyrektorskie, nie nosiły żadnych znamion i zarzutów niekompetencji lub straty. Małopolska Regionalna Kasa Chorych była jedyną, najlepiej zarządzaną strukturą finansową w Polsce. Wprowadzała szereg różnego rodzaju rozwiązań, które, tak jak wcześniej pani przewodnicząca zauważyła, służyły społeczeństwu. Jestem to w stanie udowodnić. W momencie, kiedy polityka dobrała się do finansów, zaczęło się gorzej, a nie lepiej. Byłem również dyrektorem szpitala publicznego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którym zarządzałem. Było to Krakowskie Centrum Rehabilitacji. I byłem również prezesem spółki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, które też nie miało żadnych strat. Ja bilansy zawsze oczywiście spółka musi składać w KRS-ie. I muszę powiedzieć, że z tej rozmowy tutaj, niestety z przyczyn, że tak powiem, rodzinnych, nie mogłem być 28, wynika mi taki jeden problem, który no niestety jest po stronie państwa jako administracji samorządowej, szwankującego dialogu społecznego. A co to znaczy? Najpierw się przygotowuje materiały i prowadzi dialog, a nie tak jak w tej chwili, najpierw się prowadzi dialog, a później się przekazuje materiały. Dlaczego? Dlatego, że to budzi różnego rodzaju niepokoje. Nie wszyscy są w posiadaniu tej samej wiedzy. Do czego zmierzam? Kodeks spółek handlowych, nie kapitałowych, tylko spółek handlowych, dlatego że forma kapitałowa to jest forma różna od własności takiej, o której mówił pan prezydent, czyli własności w 100% samorządu, po różne udziały kapitału, od zbywania na rzecz pracowników, czyli kapitału pracowniczego, jak również i innych źródeł, które mogą sięgnąć aż po kapitał giełdowy, prawda, i spółka prawa handlowego, spółka z o.o., która ma określone przepisy prawne i zabezpieczenia, może stać się spółką kapitałową i spółką giełdową. Czyli wchodzi tu wielki, mogą się spółki łączyć w duże klastry, mogą się łączyć w różnego rodzaju inne formy na rynku ekonomicznym. I tutaj mi brakło wiedzy. Wydaje mi się, że tą wiedzę administracja samorządowa posiada. może strona społeczna posiada mniejszą wiedzę. Proszę Państwa, większość Państwa obaw, a ja je rozumiem, jeśli chodzi o związki zawodowe, o stronę pracowniczą, ma zabezpieczenie w umowie spółki. I jeżeli Państwo wpiszą sobie w umowie spółki, że prezesem będzie miś Barei, to będzie miś Barei i nie może być nikt inny. Jeżeli w umowie spółki wpisze się, że na przykład do zbycia spółki lub części jej kapitału samorząd, a ma takie prawo, bo jest stuprocentowym właścicielem, musi uzyskać na przykład 2/3 zgody członków Rady Miasta czy samorządu, to tak być musi. I tego zmienić nie można. To są zabezpieczenia dla pracowników. Sprawa tego, czy źródła finansowania na dzień dzisiejszy samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej czy spółki czymś się różni? Niczym. Ponieważ płatnik jest niezależny. Po to płatnika wyłączono z wielką awanturą w 1997 roku i w 1998 z decyzji budżetowych, czyli opracowywania budżetu państwa, żeby jego niezależność mogła być dysponentem do zawierania w wyniku ubezpieczenia zdrowotnego z różnymi podmiotami. A przecież NFZ również zawiera umowy ze spółkami z o.o. i mają prawo do tego, żeby sięgać po fundusze. A więc obawa, że jeżeli będzie to spółka z o.o., to nie będzie kontraktowany przez NFZ, to jest płonna, to w ogóle jest bezpodstawna obawa. I na tej podstawie uważam, że szwankuje dialog społeczny. Ponieważ brak tej informacji dla strony społecznej. To jest tak, administracja ma obowiązek posiadać wiedzę, a strona społeczna ma obowiązek nie w pełni posiadać tą wiedzę. Oczywiście dobrze jest, jeżeli dobrze zorganizowana strona społeczna tą wiedzę posiada, ale ma prawo oczekiwać, że uzyska pełne informacje. Czy pacjenci? Pacjenci będą chodzili tam, gdzie im będzie lepiej. Dzisiaj na terenie samorządu Tarnowa samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a tak w ogóle gwoli informacji, nie ma już SPZOZ-ów i NZOZ-ów, ponieważ są podmioty lecznicze zgodnie z aktualną ustawą. W związku z czym dzisiaj odwoływanie się do różnicowania pomiędzy samodzielnym publicznym zakładem a spółką z o.o. jest bezpodstawne, ponieważ forma prawna nie ma znaczenia przy kontraktowaniu świadczeń. Czy inne podmioty ubezpieczenia zdrowotnego działające aktualnie na rynku w Polsce różnicują publiczne i niepubliczne? Nie, ponieważ różnego rodzaju formy ubezpieczeń, nie wymieniam ich, bo to są, nie chcę tutaj tworzyć pewnego rodzaju lobbingu na rzecz niektórych ubezpieczycieli prywatnych, ale oni zawierają i w starej nomenklaturze z SPZOZ-em, jak i spółką z o.o. Bo ja, będąc prezesem spółki, miałem dwa kontrakty, kontrakt z prywatnym ubezpieczycielem, kontrakt z abonamentówką, bo to są głównie abonamentówki są zagrożeniem dla...
Bardzo proszę o wnioski.
Przepraszam, że mnie pani wyłączyła, ale wniosek jest jeden. Przepraszam, że państwa zastępuje w informacji na rzecz polityki zdrowotnej rynku. To państwo jako samorząd jesteście zobowiązani do tego, ażeby tego typu informacje dla wszystkich, którzy zechcą wysłuchać, to prowadzić. I myślę, że takie prowadzenie będzie. Czy ja osobiście jako członek Rady Społecznej, ja, Jacek Kukurba, jestem za tymi przekształceniami? Jestem, ponieważ byłem świadkiem, kiedy powstawały SPZOZ-y, jakie były awantury. Byłem świadkiem awantur, kiedy niestety zanim powstał samorząd, to my jako Małopolska Regionalna Kasa Chorych prowadziliśmy politykę społeczną w tym województwie i muszę powiedzieć, że z dosyć dużymi efektami. One eliminowały również i złe placówki, ale pod kątem jakości świadczeń zdrowotnych. I jeżeli spółka z O będzie gwarantowała pacjentowi dobrej jakości świadczenie zdrowotne, to ten pacjent przyjdzie. Jak przyjdzie do tego po to świadczenie, to pracownik będzie bezpieczny o zatrudnienie. A sprawy ekonomiczne reguluje się w bardzo prosty sposób. Dzisiaj sprawozdanie każda spółka musi zgodnie z kodeksem prawa handlowego przekazywać do KRS-u. I równocześnie przekazując sprawozdanie, czyli bilans roczny do KRS-u, musi pokazać prognozowanie na rok następny, czyli jak widzi jej rozwój. I proszę nie zapominać jeszcze o jednej rzeczy, to tak gwoli ścisłości, że właściciel jest, powołuje rady tej spółki, a rada powołuje zarząd. I wiele problemów, czy w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, wynika ze złego zarządzania. I jeżeli się to złe zarządzanie przeniesie na spółkę, to jeden podmiot i drugi będzie zawsze przynosił straty.
Panie Jacku, nie wyłączyłam pana, tylko przekazywanie tego sygnału dźwiękowego odbywa się automatycznie. Odniesiemy się do tego. Dyrektor Centrum Spraw Społecznych, pani Magda Osiak.
Szanowni państwo, z ogromną przyjemnością wysłuchałam wypowiedzi pana prezesa, pana dyrektora Kukurby, ponieważ rzeczy, o których my mówimy od czerwca, być może inaczej brzmią w ustach przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa, a inaczej w ustach osoby niezwiązanej z Urzędem Miasta Tarnowa. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy w świetle spostrzeżenia, które pan dyrektor poczynił. Proszę państwa, pozwólcie, że wypowiem tutaj, może powtórzę to, co od czerwca mówimy. Proszę państwa, w ramach konsultacji społecznych odbędzie się kilkanaście spotkań w różnych gremiach, z różnymi osobami, z różnymi samorządami. I proszę państwa, pytanie pani przewodniczącej Danuty Kądziołki, dlaczego nie ma dokumentów około przekształceniowych? A właśnie dlatego, proszę państwa, że one mają powstać w wyniku dialogu społecznego. Wzór jest określony, proszę państwa, i wiemy, jak on wygląda, bo o tym mówi rozporządzenie. Po to będziemy się spotykać przez trzy kolejne spotkania, by przedstawiony wcześniej państwu projekt podlegał dyskusji, podlegał pewnym uzgodnieniom. Natomiast przedstawiony teraz byłby dowodem na to, że nie było żadnych konsultacji społecznych. Pięknie dziękuję.
Kolejna osoba zgłaszała się do wypowiedzi.
Proszę państwa, ponieważ się odezwał, że tak powiem, duch związkowca we mnie. Dziwię się związkom zawodowym, że w okresie przekształcenia do tej pory nie zgłosiły jeszcze wniosku o powstawanie lub rozpoczęcia rozmów lub zagwarantowanie sobie po podpisaniu zakładowego układu zbiorowego pracy. To jest gwarancja dla pracowników. Jeden to jest artykuł 23 prim, przekazanie pracowników, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza przy zmianach, że tak powiem, kadrowych, naturalnych. Drugie to jest zakładowy układ zbiorowy pracy. A trzecie to ja państwu proponuję dobrze przeczytać kodeks pracy i zastanowić się nad artykułem 101 Kodeksu Pracy. Dlaczego? Bardzo prosta sprawa. Zakaz konkurencyjności. Bo jeżeli dzisiaj pracownik pracuje w szpitalu, po południu pracuje w spółce z OO jednej, we wtorek, a w czwartek pracuje w innej, to wie państwo, dlaczego macie w SPZOZ-ie problemy? Ano dlatego, że drogie świadczenia lądują u was, a tanie świadczenia pracownik wynosi do tych spółek, bo tam ma większy zysk, bo nie jest na etacie. I dzisiaj postawienie artykułu 101 Kodeksu Pracy o zakazie konkurencyjności to jest gwarancja funkcjonowania tych spółek.
Panie rzecznik, miód na serce moje i myślę, że związki zawodowe zechcą również dostrzec, jak bardzo się edukujemy i doskonalimy podczas takich spotkań wzajemnie. Głos następnej osobie. Ja tylko przeczytam tytuł ogłoszenia o przetargu odnośnie wsparcia firmy doradczej, o której była mowa. I nie będę tego komentować, ale to jest boldem. Wykonanie usług doradczych, niezbędnych analiz i opracowań służących podjęciu decyzji bądź odstąpieniu od decyzji komercjalizacji samodzielnych publicznych, dla których organem tworzących jest gmina miasta Tarnowa. Proszę sobie tę układankę logiczną, którą pani przewodnicząca zechciała państwu radnym dokonać, teraz ułożyć. Dziękuję.
Kolejny głos, bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Romuald Jewuła, przewodniczący Tarnowskiego Oddziału Solidarności. Znaczy ja mam kilka uwag. Nie będę tutaj mówił panu Kukurbie, żeby tam też śledził jakieś inne obowiązujące w Polsce normy prawne, bo chyba nie po to, żeśmy się tutaj spotkali. Natomiast ja też mam do państwa apel, jako do państwa radnych. Tutaj pan dyrektor Kukurba powiedział, że pamięta dobrze czasy, kiedy powstawały samorządy, kiedy tak naprawdę się tworzyły samorządy, kiedy weszła w życie nowa ustawa o samorządzie terytorialnym. Ja to też pamiętam, chociaż jestem troszkę młodszy. I pamiętam też wypowiedzi twórców tej ustawy, między innymi pana Kuleszy, który mówił, że to właśnie jest szansa dla miast, to jest szansa dla społeczności lokalnej, że dzięki temu dostaną własność, ale też dostaną możliwość działania i odpowiedzialność, żeby przed wyborcami, przed własną lokalną społecznością móc działać dla pożytku i z pożytkiem dla tej społeczności. I między innymi po to właśnie ta ustawa podobno była wprowadzona. Oczywiście padło tutaj coś, co myślę akurat nie było dobrym argumentem, bo w momencie, kiedy przestaliśmy być województwem, to zaczęła się stopniowa degradacja miasta Tarnowa i temu chyba nikt na tej sali nie zaprzeczy. Więc akurat są takie aspekty tej ustawy, które no nie zawsze dla Tarnowa były akurat pozytywne. I to tak gwoli wstępu. I wydaje mi się, że stawianie teraz przed państwem takiej decyzji, mimo wszystko jednak zarząd miasta Tarnowa, prezydent proponuje, oddajcie nam mimo wszystko jednak pewną decyzję. Zgódźcie się na to, że powstaną spółki prawa handlowego, które będą realizowały zadania samorządu. Za te zadania jako państwo, jako radni jesteście odpowiedzialni czy współodpowiedzialni i macie w tej chwili narzędzia do tego, żeby to zadanie mu zrealizować najlepiej, jak to jest możliwe w mieście Tarnowie. Natomiast w momencie, kiedy powstaną spółki, no to właśnie tutaj trzeba sobie też przypomnieć, że no spółka prawa handlowego działa po to, żeby przynosić zysk. Żeby przynosić zysk właścicielowi. Nie żeby działała spółka na rzecz mieszkańców miasta Tarnowa, tylko ma przynosić zysk. I zarząd tej spółki oraz rada nadzorcza jest zobowiązana do podejmowania takich działań gospodarczych, które będą służyć tej spółce, nie żadnej społeczności lokalnej. Bo nie ma czegoś takiego w kodeksie spółek handlowych. Jeżeli jest, to proszę mi to pokazać, gdzie tam jest zobowiązanie czy możliwość zobowiązania spółki do prowadzenia działalności na rzecz społeczności lokalnej. Mało tego, w kodeksie, co prawda wykreślono w październiku ubiegłego roku, wykreślono z kodeksu spółek handlowych artykuł 585, który mówił o odpowiedzialności zarządu za bezpośrednią taką z urzędu ściganą przez prokuraturę za niegospodarność czy podejmowanie decyzji szkodliwych dla tej spółki. Ale nie dało się wykreślić i nie było takiej próby wykreślenia artykułów z kodeksu karnego. I miejmy świadomość tego, że artykuł 296 dalej obowiązuje i wszelkie działania podejmowane przez zarządy spółek czy przez rady nadzorcze, ale także i przez zgromadzenie wspólników, a tak należałoby rozumieć rolę pana prezydenta czy zarządu miasta jako zgromadzenie wspólników, jest oceniane w świetle działalności gospodarczej. I jeżeli będą podejmowane decyzje, które można uznać W świetle artykułu 296 kodeksu karnego za niezgodne z działalnością gospodarczą, a takim problemem na przykład może być coś, o czym tutaj wszyscy z trojga państwa przedstawiając sytuację Tarnowskiej Służby Zdrowia, tej publicznej, mówili o nadwykonaniach. Co to są nadwykonania? Chyba wszyscy wiemy, ale ja tylko jednym zdaniem. Nadwykonania to jest ta część usług, która nie została zakontraktowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast publiczna służba zdrowia, pełniąc swoje właśnie społeczne obowiązki, przyjęła tych pacjentów, wykonała badania, przeprowadziła proces leczniczy, licząc na to, że skoro była taka potrzeba dla mieszkańców, w tym przypadku mówią o mieście Tarnowie i okolicach, i powiecie na przykład, to Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci te pieniądze. I jak państwo pewnie śledziliście dość uważnie prezentacje poszczególnych jednostek medycznych, te nadwykonania były bardzo różne, no ale na przykład były także i rocznie w skali 1,5 miliona złotych. Spadło to do powiedzmy 700 tysięcy złotych. No niestety, jeżeli będzie spółka prawa handlowego, nie będzie mogła robić nadwykonań, bo w tym momencie mogłoby to być zakwalifikowane jako działanie na szkodę tej spółki. Bo co będzie, jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia jednak nie zapłaci tych pieniędzy? A na podstawie artykułu 296... Na podstawie artykułu 296 wyrządzenie znacznej szkody to jest przekroczenie 200 tysięcy złotych. Czyli proszę zauważyć, że żaden z prezesów spółek, obecnych dyrektorów, jak sądzę, nie podejmie ryzyka biznesowego o przekroczeniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na więcej niż 200 tysięcy złotych. Czyli proszę zauważyć, że po prostu samo przekształcenie tej spółki spowoduje ograniczenie do dostępu usług medycznych w zakresie takim, który w tej chwili jest realizowany jako nadwykonanie. I za to będzie odpowiedzialny zarząd, rada nadzorcza, jeżeli będzie pozwalał na takie działania, oraz będzie odpowiedzialny za to również właściciel. I tu, proszę państwa, mamy pewien problem, że oddanie, zmiana tej struktury własności powoduje niestety tego typu zagrożenia. Bardzo się tego obawiamy, bo w tej chwili spółki prawa handlowego, które realizują w służbie zdrowia kontrakty, nie narażają się na takie ryzyko biznesowe i starają się nie przekraczać tych limitów, realizując swoje zadania. I to jest jakby też jeden z tych elementów, który trzeba brać pod uwagę w sytuacji prowadzenia działalności poprzez spółkę, a nie publiczny zakład opieki zdrowotnej. Dziękuję.
Pan Jacek prosi o uzupełnienie tej wypowiedzi. Ja bardzo proszę sprawę.
Dlaczego? No dlatego, że byłem płatnikiem i Małopolska Kasa Chorych nie płaciła samodzielnym, publicznym zakładom opieki zdrowotnej, ani spółkom z o.o., z którymi miała kontrakty, nadwykonań. Było wyraźnie w umowie i odsyłam pana do umowy kontraktowej pomiędzy płatnikiem a szpitalem, czy pomiędzy płatnikiem a podmiotem, jak jest zapisana sprawa nadwykonań. One były wyraźnie powiedziane, że do 10% będzie płacone nadwykonanie, a powyżej 10% będzie ugoda. Ale to obowiązuje, prawo jest dla wszystkich jednakowe. Nie może być inne dla SPZOZ-ów, a inne dla ten. Dzisiaj, jeżeli samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wykonuje nadwykonania, idzie w stratę. I ta strata, wie pan, z czego jest pokrywana? Z pańskich wynagrodzeń. Bo nie może być czego innego, dlatego że wynagrodzenia stanowią w dalszym ciągu około 60% kosztów prowadzenia zakładu. Jeżeli ja jako prezes spółki wykonywałem nadwykonania, to wykonywałem je zgodnie z tym, co zostało zapisane w umowie kontraktowej z NFZ-em lub z innym ubezpieczycielem. To jest jedna sprawa, a drugie, jeżeli wykonałem więcej, to pokrywałem to z przychodów, z zysku pokrywałem, pomniejszałem zysk. A obawy o tym, że zysk będzie przekazany na inne cele, to co się staje z zyskiem, można zapisać w umowie spółki. I właściciel ma prawo zapisać przy państwa zgodzie, że tyle i tyle procent zysku będzie przekazane na wynagrodzenia, zwiększenie wynagrodzeń, a tyle i tyle procent zysku lub cały inny zysk na rozwój tylko i wyłącznie tego zakładu pracy, tej placówki. Umowa spółki jest tutaj fundamentem i ramą, która wiąże wszystkich.
Bardzo proszę.
Ja króciutko ad vocem. Chciałam panu wyjaśnić, że my mamy pełną świadomość o tym, iż kluczowe sprawy są regulowane w tekście umowy spółki. Tylko że my się uporczywie od dawna upominamy o projekt, na którym moglibyśmy pracować, dyskutować, negocjować. Natomiast jeśli to pozostaje bez echa, to i nasza wiedza pozostaje bez wykorzystania o tym, gdzie pewne kluczowe rzeczy zapisać.
Ja myślę, że nasze spotkania są właśnie po to, żeby tego rodzaju zapisy powstawały. I mam prośbę do Państwa, do wszystkich naszych zaproszonych gości, nie tylko do strony związkowej o zajmowanie stanowisk, o zabieranie głosu. Bardzo serdecznie proszę, pan radny się zgłasza.
Dzień dobry, Maciej Murawski, jestem radnym Rady Miejskiej w Tarnowie. Szanowni Państwo, tak może króciutko odniosę się do tych kwestii karnych, o których mówił pan przewodniczący Jewuła. Otóż te przepisy kodeksu karnego dotyczą nie spółek, tylko wszystkich podmiotów, również obecnie funkcjonującego szpitala i przychodni. I to nie jest tak, że jak się przekształci szpital czy przychodnie w spółkę prawa handlowego, to natychmiast powstanie jakaś zwiększona odpowiedzialność karna. Absolutnie nie. Także osoby zarządzające tymi podmiotami podejmują zawsze takie samo ryzyko, natomiast nigdy ratowanie życia i zdrowia ludzkiego nie stanowi przestępstwa w tym kraju, na szczęście. I jeżeli nawet nadwykonania powstają i narażają w jakimś stopniu budżet jednostek, to żadna prokuratura w tym kraju nie potraktuje tego jako przestępstwa. Natomiast mam pytanie do strony związkowej, bo jakby taki głos w dyskusji nie padł, a tu mnie Państwa stanowisko bardzo interesuje. Czy widzicie Państwo zagrożenie dla pracowników, bo to jest jakby domena Waszej działalności. Nie powiedzieliście Państwo jeszcze nic na ten temat, a chciałbym się dowiedzieć, jakie zagrożenia widzicie. Oprócz tego, co pojawiło się w wypowiedzi Pani Przewodniczącej w pewnym momencie, to znaczy te umowy śmieciowe, jak Pani je nazwała, czyli kontrakty, ale to równie dobrze mogą być zawierane teraz. Czy przekształcenie wiąże się Państwa zdaniem z jakimś zagrożeniem dla pracowników? I chciałbym też zapytać się Państwa, czy widzicie jakąś alternatywę dla pozyskiwania źródeł finansowania ewentualnego rozwoju obecnie istniejących placówek? Bo jeżeli nie mamy możliwości pozyskiwania źródeł finansowania w sposób, na przykład poprzez kredyty, bo Rada Miasta z całą pewnością nie wyrazi zgody na zwiększenie zadłużania miasta, bo w tej chwili zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania przez obecnie istniejące placówki to jest zwiększenie zadłużenia miasta, a pewnych wskaźników, o czym radni doskonale wiedzą, nie możemy przekroczyć i Rada Miasta na to nie wyrazi zgody, to czy widzicie Państwo alternatywne źródła finansowania ewentualnego rozwoju? A jeżeli nie widzicie, to czy mamy podjąć decyzję o tym, że te jednostki mają pozostać w takim kształcie, w jakim są? To znaczy, czy mają się nie rozwijać, czy też jednak przez to przekształcenie możemy jednak pewny rozwój przewidzieć? I chciałbym również, żebyście Państwo oprócz tych kwestii pracowniczych i kwestii rozwojowych tutaj postarali się zająć stanowisko także co do tego, czy widzicie alternatywę jakąś inną niż działalność komercyjna wobec postępującego, a bardzo ładnie pokazanego w prezentacji pana dyrektora Golemy obniżenia wartości kontraktów z NFZ-em. Te kontrakty z roku na rok są mniejsze, a wynikają przede wszystkim z tego, że ilość pieniędzy na rynku, czy pieniędzy NFZ-u może nie ulega znacznemu obniżeniu, natomiast jest coraz więcej placówek prywatnych, które korzystają z kontraktu z NFZ-em. Te pieniądze uciekają ze szpitala i z przychodni w sposób naturalny. To nie jest wina osób zarządzających, tylko to po prostu jest pewna pula na podmioty, których ilość się zwiększa. I czy widzicie Państwo alternatywę do tego, żeby utrzymać obecny poziom świadczeń medycznych, taki, który jest dosyć dobry i pewnie być może wystarczający dla rynku tarnowskiego, ale przy obniżonym kontrakcie z NFZ-em, czy to da się utrzymać? Dziękuję bardzo.
Tak, oczywiście. No to też było skierowane to do nas. Może część ja, część pani koleżanka Danuta Kądziołka. No właśnie, panie radny, no właśnie tutaj chociażby problem, który się pojawił w Mościckim Centrum Medycznym i właśnie ta utrata części, znaczna część kontraktu spowodowała, że tych sześć działalności, tak, dobrze mi panie dyrektorze, że to sześć, no właśnie, że tych sześć działalności medycznych, do których mieli dostęp mieszkańcy tam w tej placówce przez ileś tam lat, no w tej chwili takiej możliwości już nie mają. I to myślę, że to pan jako radny powinien zapytać, jak to się stało i skąd się taki problem wziął. No bo właśnie pomimo tego, że jeszcze jest to publiczny SPZOS, może w tym momencie już ogranicza swoją działalność, a w sytuacji, kiedy będzie spółką prawa handlowego, będzie musiał ograniczyć swoją działalność i zamiast sześciu to utraci następnych dziewięć i zostanie samym zakładem opiekuńczo-leczniczym. Słucham? No bo będzie pod rygorem przepisów prawa karnego wynikające z nieprowadzenia działalności na szkodę spółki. No, wracamy drugi raz do tego samego pytania. Więc ja chcę pokazać właśnie na przykładzie Mościckiego Centrum Medycznego, jest tu pewien problem. Już się ogranicza działalność. Pomimo tego, że jeszcze istnieje możliwość działania troszkę nie jak przedsiębiorstwo, bo mimo wszystko jednak zakłady lecznicze w takiej strukturze publicznej jednak nie są przedsiębiorstwem takim sensu stricte. Jednak tutaj pewne możliwości wyrównywania strat przez organ założycielski istnieje. W takiej czy w innej formie jest możliwość jakby dania szansy temu tej jednostce leczniczej. Także myślę, że to jest takie pytanie, które myślę sobie wszyscy powinniśmy zadać. Czy właśnie polityka, którą w tej chwili niektóre publiczne zakłady mogą realizować, poszerzają czy ograniczają dostęp do usług medycznych? No niestety tu wygląda, że właśnie ograniczają. Resztę może koleżanka, bo tak, żeby nie było jeden temat.
Ja może uzupełnię najpierw kwestię dotyczącą Mościckiego Centrum Medycznego. W prezentacji poinformowano nas, że jest tam taka sytuacja, że jest sporo pomieszczeń niewykorzystanych efektywnie. Więc ja sobie pozwolę przypomnieć, dawniej nie było tej możliwości, ale ustawa o działalności leczniczej od ubiegłego roku wprowadziła możliwość, ja zacytuję artykuł 13 punkt 2, może być wykonywana działalność gospodarcza inna niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjentów lub przebiegu leczenia. I tu raczej zadałabym pytanie, bo to nie jest pytanie do związków zawodowych, bo nie związki zawodowe pobierają wynagrodzenie za szukanie rozwiązań gospodarczych i za zarządzanie zakładami, panie radny. Nasze zadania są inne. My nie jesteśmy ani dyrektorami, ani prezesa, ale w takim razie pytanie może do pana dyrektora. Czy pan szukał takich dróg rozwiązania problemu, żeby na tych pustych lokalach coś jednak zarobić? Ja rozumiem, że być może nie w oparciu o kadrę medyczną, choć czasem można szukać takich dyscyplin na pograniczu, może inna działalność, byle nie dopłacać do tych pustych pomieszczeń, byle przynosiły jakiś grosz. Więc to jest tylko ten jeden aspekt.
Pani przewodnicząca, proszę o próbę odpowiedzi na pytanie radnego. Czy jest obawa o pracowników?
To nie było jedyne pytanie. Tych pytań było więcej. Proszę mi pozwolić wybrać kolejność. Dobrze? No.
Danów.
Alternatywa dla komercji. Bo to się wiąże z tą kwestią, którą właśnie poruszałam bezpośrednio. Są zakłady opieki zdrowotnej, które pomimo, że są publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, bo to też pozwolę sobie sprostować, nie jest tak jak pan Jacek Kurba mówił, że w tej chwili nie ma publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Mamy zakłady opieki zdrowotnej podzielone na będące przedsiębiorcami i niebędące. I jednym z rodzajów tych niebędących przedsiębiorcą są dalej PSZOZ-y. To jest taka klasyfikacja obecnie, ale to na marginesie. Więc niektóre z PSZOZ-ów praktykują coś takiego. Zakładają fundację i za pomocą tej fundacji wykonują usługi komercyjne. Oczywiście w sposób niekolidujący z tymi niekomercyjnymi. I tu znów pytanie, myślę, że i do właściciela, do organu tworzącego i do dyrektorów zakładów, czy rozważali takie ewentualności, bo wiem, że są takie ZOZ-y, które w ten sposób sobie radzą. Poza tym istnieje możliwość, i też wiele zakładów z tej możliwości korzysta, istnieje możliwość, aby rozwijać takie rodzaje działalności medycznej, na które się po prostu nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zasada jest prosta. Nie wolno nam odpłatnie świadczyć tych usług, jakie mamy zakontraktowane z Narodowym Funduszem. Ja od razu uprzedzę, pan dyrektor Asztabski na poprzednim spotkaniu mówił, że jest to ryzykowne, bo zna jakąś opinię sprzed 3 lat. Panie dyrektorze, nie do końca bezprawne, bo jest to praktykowane. Ale ja myślę, że jeżeli bezprawne, to wykaże nam pan to na dokumentach, prawda? Tak? No bo tak, ja myślę, że będzie na to odpowiedź. I teraz czy widzimy zagrożenia dla pracowników? Więc ile trwałości spółki, tyle trwałości sytuacji pracowniczej. Ja powiem tak krótko, prawda? Spółka może podlegać różnym dalszym przeobrażeniom. Może się okazać, że w pewnym momencie nastąpi redukcja tych rodzajów działalności, które są słabo skontraktowane, skalkulowane słabo przez Narodowy Fundusz i tym samym zawsze nieopłacalne. Może się okazać, że jedna duża spółka kiedyś zostanie podzielona na pojedyncze spółeczki złożone na przykład z pojedynczych poradni albo w przypadku szpitala z pojedynczych oddziałów. I wtedy mamy taką sytuację, że ci, którzy akurat nie mają dobrą pozycję w kontraktowaniu na rynku, czyli w Narodowym Funduszu, czyli fundusz dobrze płaci za tego rodzaju działania, ta spółka będzie prosperować. Ale ta, która prowadzi taką działalność, która jest niedoszacowana przez fundusz, będzie miała od razu wielkie problemy. Takich sytuacji jest wiele i one się wiążą z zagrożeniami dla pracowników. Dlatego my od początku mówimy, że interesuje nas nie tylko pakiet trwałości stosunków pracy, tylko interesuje nas również propozycja takich rozwiązań prawnych, gdzie mielibyśmy pewne gwarancje trwałości tych spółek w takiej postaci, w jakiej one będą zaraz po przekształceniu, o ile do tego przekształcenia dojdzie. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, która się z tym wiąże. Tu nam ładnie obiecywano, że no, może się poprawić sytuacja pracownicza, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Proszę przyjąć do wiadomości. My już w takie rzeczy nie wierzymy. Były lata, kiedy szeroką strugą do służby zdrowia płynęły pieniądze. I to nie takie jak te, co mogą być z komercji. Nie takie. Bo były te lata od 2007, prawda? Krótkie. I szły te pieniądze nawet ścieżką osobną wyznaczoną dla pracowników w odpowiedniej kwestii ustawą. Tylko w zakładzie pracy były tak dzielone, że spotęgowano zjawisko rozwarstwienia wynagrodzeń. I teraz mamy pracowników z 30-letnim stażem pracy, którzy zarabiają niewiele ponad płacę minimalną i mamy takich, którzy mają pozycję uprzywilejowaną i zarabiają naprawdę krotności tego, co na przykład zawody średnie. A zawody średnie nierzadko są tak wynagradzane, że nie bardzo mają jak za to utrzymać swoje rodziny na poziomie minimum socjalnego, a czasem nawet bytowego. W związku z tym to nie jest tak, że jeżeli pieniądze będą w zakładzie czy przedsiębiorstwie po przekształceniu, to one trafią do pracowników tak, żeby mieli za co funkcjonować. Niekoniecznie. I myśmy się już wielokrotnie sparzyli. Poza tym my wiemy, co znaczy zaciąganie kredytów inwestycyjnych, może nie inwestycyjnych. W specjalistycznym szpitalu przeszliśmy czas wielkich wyrzeczeń, zaciągania kredytów, spłacania zobowiązań i my dokładnie wiemy, jak to pracowników kosztuje. To nie jest tak, że jednocześnie się robi ogromne inwestycje, jednocześnie się zaczyna godnie płacić pracownikom i jednocześnie się grosze zarobi na komercji, a może się nawet nie zarobi i wszyscy będą zadowoleni, a pieniądze biorą się znikąd.